Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek jest dzisiaj z nami w Konwersatorium Tomasz Rowiński.
Dzień dobry
Tomku i Paweł Grat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I przynieśliśmy ze sobą ważną książkę. Ona się nazywa Trzy rozmowy. Jej autorem jest Włodzimierz Sołowiów, bo mimo wszystko przywykliśmy do spolszczenia jego imienia, więc Włodzimierz Sołowiów. Tytuł Trzy rozmowy nie budzi jeszcze takich skojarzeń i emocji jak tytuł jednej z części tego utworu. Utwór z roku 1900 kończy się sławetną, krótką opowieścią o Antychryście i to jest bodaj najsłynniejszy tekst Sołowiowa. Zapewne w naszej rozmowie, jak tak przeczuwam, ciężar zainteresowania zaraz się tam znajdzie. Niemniej ja chciałbym dwa słowa wstępu poświęcić całości, troszkę obszerniejszej, znacznie obszerniejszej całości. Trzy rozmowy to jest utwór, który Włodzimierz Sołowiow wydał w roku 1900. Sama data, mówiąc po dzisiejszemu, jest magiczna. Przełom wieków, moment, w którym dochodzi swego ten długi czas Belle Époque, pewnego długiego pokoju, ale pokoju, wewnątrz którego dokonuje się masa różnych rewolucji wewnętrznych, rewolucji nowoczesności. Nieustanne napięcie między porządkiem i zmianą, porządkiem i rewolucją, między tradycyjnymi formami chrześcijaństwa, a kolejnymi wyłaniającymi się formami ideologicznego i politycznego liberalizmu. Mówimy głównie o Zachodzie, ale taki autor rosyjski jak Sołowiow jest dobrym barometrem, żeby również w tym utworze pokazać nam, jak dużą siłę, tak? Również w jego obrazie świata miał ten dechrystianizujący liberalizm. Właściwie cały utwór jest poświęcony temu, żeby zdać sobie sprawę, no, z jednej strony obecności i potencjału chrześcijaństwa. Sołowiow w tym czasie, gdy ten utwór formułował, był już od kilku lat katolikiem. Został przyjęty do kościoła katolickiego przez rosyjskiego jezuitę, tak trzeba powiedzieć. Ale to była dla niego rzeczywistość nowa, tak? Jednak swoimi nogami, tak? Był wrośnięty w prawosławie i cały czas ta rosyjska kultura prawosławia jest dla niego teologicznie także bardzo ważna. Więc to jest jeden segment. Drugi w Trzech rozmowach widoczny, ale już obcy wyraźnie, to jest udawane, nieprawdziwe, tak, fałszywe chrześcijaństwo, no takie tołstojowskie tak naprawdę, czyli tu bardzo ciekawy wątek, który my byśmy pewnie nazwali takim elementem postchrześcijaństwa, przerabiania chrześcijaństwa na jakąś formułę doskonalszego chrześcijaństwa, takiego, które wyrasta ponad magię, jakieś średniowiecze, chociaż słowo średniowiecze to akurat nie jest to, które tutaj może najlepiej pasuje, ale wyrasta ponad takie chrześcijaństwo nadmiernie tajemnicze. Tak? Chrześcijaństwo jest proste, chrześcijaństwo jest moralne, chrześcijaństwo jest dla ludzi zwyczajnych, ma duże wymagania moralne i tak dalej, ale generalnie jest pewną formą etyki. Tak? To jest chrześcijaństwo tołstojowskie, które wyraźnie tutaj jest, no, tą wersją, którą Sołowiow namierza jako niebezpieczeństwo, jako zagrożenie. I obok tego mamy jeszcze po prostu politykę liberalną, tak? Gdzie z kolei pomysł na to, że Bóg ma się znaleźć gdzieś w obszarach bardziej jakby pewnego obyczaju i prywatności, a w polityce im mniej go jest i w życiu publicznym, tym lepiej. Tak? Taka nowoczesna racjonalność. Te trzy wątki są reprezentowane zgodnie ze stylem epoki. Pisano wtedy właśnie takie rozmowy. To nie są już dialogi platońskie, ale coś w rodzaju jak wieczorów petersburskich Demestra. Tak?
Wieczór nad Lemanem.
Tak, Wieczór nad Lemanem księdza Morawskiego. To są te utwory. Zawsze wtedy znajdujemy protagonistów różnych postaw i oni są jakoś tam kilkoma kreskami opisani fabularnie, czy też tak jakby pewna moralna anatomia ich zostaje przedstawiona na początku, a potem już wygłaszają różne tezy. W tym wypadku zestaw jest taki ciekawy, jest to pięcioro Rosjan, którzy znaleźli się blisko lazurowej toni Morza Śródziemnego. Jak czytamy, jeden z nich to generał, stary, posiwiały w bojach, drugi z kolei widzimy energiczny, odpoczywający wiążąco do teoretycznych i praktycznych spraw państwowych polityk. To można powiedzieć, figura, która potem zyskuje coraz więcej na barwach, już poza Sołowiowo twórczością, energiczny polityk świata liberalnego. No, tajemnicza postać młodego książęcia, młody książę, moralista, wydający różne mniej lub bardziej dobre broszury na tematy moralne. No tutaj to bez żadnych trudności szybko rozpoznajemy Tołstoja, który niekoniecznie musi być młodym księciem, ale to są jego w znacznym stopniu myśli. No i jest też jeszcze tajemniczy, niezbyt opisany pan Z, tak, który zdaje się jest w znacznym stopniu alter ego autora, tak, przedstawia jego stanowisko. Poza tym jest jeszcze dama, tak, która włącza się z różnymi takimi eleganckimi, grzecznymi, czasami emocjonalnymi, poruszającymi, zapraszającymi do tego, żeby rzecz szła dalej, rozmowa szła dalej jakimiś podpowiedziami. No i cóż, wszystko rozpoczyna się i w jakimś sensie kończy od sporu o to, czy wojna i wojowanie jest zajęciem moralnie godziwym, a w każdym razie, czy w ogóle można też powiedzieć, że jest zasługującym, tak? Bo to właśnie z tego, czy jest w chrześcijańskiej tradycji czymś, co prawda może nie samo z siebie najlepszym, ale zawsze jakoś takim terenem, na którym można się dobrze zasłużyć, na którym można być dobrym wojownikiem. W tym polu, tak zdefiniowanym, rozpoczyna się dyskusja o chrześcijaństwie, bezbożnictwie, o nowym chrześcijaństwie. To jest właśnie ten obszar spraw. Zastanawiałem się przy lekturze tej pierwszej części, zwłaszcza, bo ta powieść o Antychryście to jest oczywiście, jak zobaczymy, jeszcze osobna sprawa, a zastanawiałem się, czy to jest opowieść, która w jakimś sensie jest opowieścią o jakiejś rozmowie, która mogłaby się toczyć przy rozmaitych odsunięciach różnych wątków dzisiaj. Tak? Znaczy, czy to jest po prostu coś, tylko dokument jakiegoś, zapis jakiegoś sporu Rosjan nad Morzem Śródziemnym, tak? Czy też i muszę wam powiedzieć, że przynajmniej w niektórych fragmentach, tak, myślę, że to jest, dla mnie było bardziej interesujące niż ta część magiczna o Antychryście. Tak? To znaczy o wiele bardziej wydawało mi się tam jest moment pewnej racjonalnej dyskusji, wydobywania słabości, mocy, argumentów. Dla mnie szczególnie interesujące oczywiście to ostrze skierowane w stronę księcia, czyli w stronę Tołstoja i cała ta energia sołowiowa, czyli pana Z, żeby pokazać, jak on mistyfikuje Ewangelię, żeby wydobyć z niej te czysto ludzkie sensy, tak, pozbyć, bo tak naprawdę chyba głównym zarzutem jest to, że Sołowiow mówi, jeśli Ewangelię pozbędziemy tajemnicy Chrystusa, to zostaje nam oczywiście odcedzona jakaś moralność i etyka, ale to nie jest tylko tyle, że to jest jakaś słabsza Ewangelia, tylko że to jest antyewangelia. To jest Ewangelia, która została pozbyta jakiejkolwiek swojego istotnego sensu. A paradoks polega na tym, że do wielu ludzi, takich jak książę, dopiero taka przetworzona Ewangelia dla nich staje się czymś atrakcyjnym. I to jest ten mechanizm, który chyba my w wielu naszych dyskusjach także tutaj śledzimy. Problem tego fałszowania chrześcijaństwa nie przez jego, można powiedzieć, sponiewieranie, tak? Tylko przez przetworzenie, przebudowę, taką, żeby było lepszym chrześcijaństwem.
Pewnie w tej opowieści o Antychryście te wszystkie wątki się to spotykają, bo w tej historyjce, tak, którą to mamy, którą jeszcze sobie referujemy, jakby widzimy od różnych stron te podejścia do chrześcijaństwa, tak? Te różne sposoby przebudowywania, bo mamy tam i postać fałszywego kardynała, prawda? I tego głównego bohatera Antychrysta, nadczłowieka. I też mamy różne denominacje, byśmy to powiedzieli, chrześcijańskie, które w różny sposób się mocują z własną tradycją i jednocześnie z tą pokusą taki humanizmu, tak? Świeckiego humanizmu, bo to jednak trzeba by tak powiedzieć, że mówimy liberalizm, ale to też pewnie szerszy taki prąd świeckiego humanizmu tam jest, tak? Który właśnie Ewangelię jakby chce zamienić na swoje, przetworzyć ją w jakąś taką społeczną ideologię. Bardzo właśnie są różne. Czyli niesamowicie ten tekst w ogóle się iskrzy, tak? Jak to się mówi. To znaczy, że właśnie nie wiadomo z której strony go łapać, tak? Niemalże intelektualnie. No bo właśnie Sołowiow nam jakby gotuje taki bigosik, w którym wszystkie różne możliwe sensy, symbole się tak mieszają, tak, że one jakby ostatecznie no, nie ma takiej jednej nitki, moim zdaniem, gdzie tam można za to chwycić, tak? Tylko on pokazuje, że jakby cały ten świat jest taki fałszywy, tak, który tam jest rysowany.
Myślę, że to, co też łączy, jakby to jednak jest jakiś, myślę, wspólny wątek, no bo ostatecznie ten fenomen takiego pustego moralizmu, który jest krytykowany w tej pierwszej części, to jest, on potem przechodzi w tym zakończeniu wątek Antychrysta, no bo na tym właśnie polega ta złuda, także to antychrześcijaństwo, to nie jest tak, że antychrześcijaninem jest najczęściej, czy tak sądzę, tak wynika z tej diagnozy, którą stawia Sołowiow. Ktoś po prostu otwarcie kontestuje jakiś, nie wiem, bezbożnie, chociaż takie fenomeny się zdarzają, ale raczej jako, powiedziałbym, punkt dojścia pewnego procesu rozkładu, który polega generalnie na tym, że tworzy coś bardzo podobnego do chrześcijaństwa, tylko właśnie jest, zawsze jest taki brakujący element, który sprawia, że coś, co jest bardzo podobne, obraca się dokładnie w przeciwieństwo Ewangelii. Mnie trochę zastanawia z tego powodu taki jakby wniosek, który z tego wypłynął, że mi się to wydaje jakoś takie smutne, że Ewangelia jest tak krucha, w sensie, że ostatecznie to, prawda, tam się, nie wiem, no, różni ludzie mówią o tym wielkim dziedzictwie chrześcijańskiej Europy, o dziedzictwie Ewangelii, a okazuje się, że to jest coś, co wystarczy wymontować jakiś jeden element i to w sumie tak nie dla wszystkich zauważalny, żeby się to obróciło w coś zupełnie sobie przeciwnego. To jest, myślę, jakieś takie niepokojące.
Przyznamy Państwa, że niepokoje się dopiero zaczynają i za chwilę do nich zapewne przejdziemy. Wracamy do naszej rozmowy o trzech rozmowach Włodzimierza Sołowiowa, które tutaj przedstawiamy jako jedną z, no już nam bardzo jednak na tej skali bliskich czasowo, bo z 1900 roku, tak? To nie czasy Platona.
Świeżynka.
Tak. Jednej z bliskich nam czasowo wielkich ksiąg. No wielkich ksiąg w tym sensie, że jest to utwór, trzy rozmowy wraz z opowieścią o Antychryście. Jest to utwór, który niewątpliwie uruchomił wiele wyobrażeń, wiele komentarzy, wiele nawiązań. Gdy zbliżał się rok 2000, albo nie wiem, chwilę później, jeden z wybitnych hierarchów Kościoła katolickiego, kardynał Biffi, arcybiskup Mediolanum, nawiązując do Sołowiowa, w wystąpieniu o Sołowiowie właśnie wrócił do tej postaci Antychrysta i z prawdziwym, jakby to powiedzieć, no, swoistym upodobaniem śledczego zebrał z tego tekstu wszystkie te fragmenty, które bardzo tę postać Antychrysta nam, jakby to powiedzieć, przybliżają, tak? Doktorat teologii biblijnej w Tybindze, niemiecka teologia biblijna, wegetarianin zachwycony opieką nad zwierzętami, pacyfista, ale równocześnie człowiek siły, narzucający swoją wolę, tajemniczo popularny, umiejący zyskiwać poklask, koncentrujący wokół siebie energię tłumów, równocześnie dziwnie zaangażowany w promocję ezoteryzmu, chętnie sięgający do pewnych sztuczek quasi takich demonicznych. To wszystko są rzeczy, które jakby w różnych akcentach przepływają nam dzisiaj przed oczami, tak? Czasami rzeczywiście pojawiają się już nawet na, jakby w pierwszym szeregu życia publicznego. To nie jest tak, jak może w czasach Sołowiowa, gdy to rzeczywiście w tym utworze pełnym fantazji, takim magicznym, eksplodującym różnymi jakimiś niesamowitymi, tak, wydarzeniami. Gdy to się czyta, no to z jednej strony widać, że to ktoś może być tym tekstem uwiedziony, ale dzisiaj, gdy się z kolei czyta, to na przykład dla mnie, powtarzam, ważniejszy jest ten wątek tego, co uznaliście za kontynuację tej dyskusji, tej rozmowy, tak, pewne wynikanie, tak, dotyczące losów chrześcijaństwa. Natomiast cała ta część fabularna, nazwijmy to, no i obciąża tę opowieść, ten cały panmongolizm, te wszystkie wydarzenia polityczne w tle.
To jest rzadka sytuacja, w której jakby rozmawiamy o tekście, który nie jest traktatem, tylko jednak akurat mówię o tym, że w ogóle to jest tą formę rozmowy, więc jakoś taką narracyjną, ale ta część ostatnia, Antychryście, w ogóle jest taką
apokaliptyczną.
To jest, znaczy tak, ale to jest jakby pewna opowieść wewnątrz rozmowy, którą ktoś cytuje i ona ma charakter właśnie historii, więc ja się zastanawiam, czy warto zdradzać tutaj wszystkie wydarzenia, bo nie jest to traktat z tezami, tylko właśnie pewna historia. No ale trzeba to powiedzieć, tak, że mnie jakby, pamiętam, za pierwszym razem zdumiała jakby taka trafność, tak, tak. Znaczy, tam rzeczywiście jest sytuacja, w której po najeździe na Europę Zachodnią przez jakieś takie połączone siły Azjatów, tam, Chińczyków, które wyrównują, jakby niszczą tą cywilizację, powstaje jakiś zupełnie nowy porządek i myślę, że ten zabieg, ta historia polityczna ma po prostu takie zadanie, że ma stworzyć warunki dla twórcy historii, dla Sołowiowa, żeby móc zbudować coś, jako zupełnie natratywną rzeczywistość, tak, znaczy ten najazd jest tutaj czymś, co wyrównuje do korzenia i pozwala historię prowadzić w jakiś nowy sposób. No i na tym porządkiem zapanowuje imperator, obdarzony, jak wiemy, to jakby dzięki narratorowi, bo inni tego nie wiedzą w historii, demonicznymi siłami, który jest właśnie antychrystem, człowiekiem, który jednoczy tłumaczy wszystkie przeciwieństwa, objawia się jako odbawca ludzkości, właśnie moralista, wegetarianin i tak dalej. No i taką kulminacją jest Sobór Powszechny, na którym udaje się, czy właśnie się nie udaje, ale jakby taki jest jego cel, żeby pojednać ze sobą wszystkie łamy chrześcijaństwa.
I teraz, w Jerozolimie.
Tak? Jakby, i tam są, jakby, tu mówiłeś o tych wątkach takich, które właśnie nam się wydają bardzo znajome, tak? Czy to można by wymieniać więcej. Nawet ten najazd Chińczyków, czy zagrożenie strony Imperium Chińskiego też jest czymś, co zwłaszcza dzisiaj się wydaje bardzo...
A zjednoczona Europa?
Po tym najeździe wizji jakiegoś ponadnarodowego państwa, które jest ostatecznym spełnieniem wszystkich pragnień, ekumenizm i tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że jak jest odruch mój był, tak? Że to jest dziwne, że ktoś w tej chwili 119 lat temu napisał coś, co w sumie, czy okej, to jest naiwne, to jest napisane właśnie taka naiwna przypowiastka, ale jednak w swoich szczegółach dziwnie trafne. Natomiast wydaje mi się, że zamiast tutaj doszukiwać się jakiejś, nie wiem, po prostu tajemniczej inspiracji, trochę jak powiedzmy z tym wierszem Słowackiego, tak? O papieżu słowiańskim. Raczej myślę, że to jest, właśnie pokazuje pewne długie trwanie pewnych problemów, czy zjawisk nowoczesnych, tak? Że nam się wydaje, że my jesteśmy świadkami czegoś, co dzieje się teraz, w roku 2018 czy 2019, a wcześniej nie miało miejsca. Tymczasem ten układ sił, czy też pewnych oczekiwań, obaw jest jakoś stały. On się realizuje na różne sposoby, ale w gruncie rzeczy to jest jakby te bardzo, bardzo podobne zjawisko. Jeśli my widzimy, powiedzmy, jakieś, nie wiem, tego typu zjawiska, które dochodzą na naszych oczach do swojego kresu, tak, właśnie marzenia o jakimś pojednaniu, nie wiem, wszystkich narodów, takim magicznym pojednaniu wszystkich religii, to jest raczej spełnienie czegoś, co, jak mi się wydaje, że toczy się od dosyć dawna gruncie rzeczy.
No na przykład przecież cały ten chiński najazd, to mnie się zaraz skojarzył z Raspajem na przykład, tak, że to jest początek, ta opowieść, która jest w Obozie Świętych, tak, czyli no tam nie mamy Chińczyków, ale jakichś Hindusów, którzy właśnie, to są też te obrazy, taka masa ludzka po prostu przetacza się przez Europę i nic z niej nie zostaje, tak. Też widać jakieś trwanie, tak, moim zdaniem tej opowieści, ale też się bardzo śmiałem, takie hermetyczne dowcipy na temat tej książki, znaczy kiedy tam autor opisuje dzieło życia tego nadczłowieka, imperatora, no to ja miałem takie, antychrysta, tak, takie miałem skojarzenie z jednym z wielkich dzieł liberalnych filozofów, Johna Rawlsa, Teorią Sprawiedliwości, która jest właśnie próbą połączenia sprzeczności przez 1000 stron, prawda, czytelnik właśnie brnie przez to, żeby wszystkim dogodzić, tak? To znaczy przez takie opisy jakiejś takiej rzeczywistości społecznej, gdzie wszystko jest uporządkowane i każdy jest szczęśliwy. Każdy ma właśnie tą miskę jedzenia, tak? Rozrywkę i nie ma poczucia wykluczenia, tak? No bo to troszkę właśnie w ten sposób działa. No i właśnie Sołowiew sobie o tym pisze tuż przed rokiem 900, tak? Prawdopodobnie. A to w roku 1970 taka rzecz powstaje, ale możemy powiedzieć, że jest również przecież pewna łączność między, nie wiem, Hegelem a Rawlsem, prawda? Czyli, że pewien sposób takiego dialektycznego myślenia, który jest tą próbą jakiejś takiej ostatecznej syntezy filozoficznej, społecznej, tak? No w to też jest wplatana religia oczywiście przez Sołowiowa.
To rzecz jasna, chwytanie Sołowiowa, tak jak trochę wynikało z tego, co powiedziałem, chwytanie go za to, że w jego takiej warstwie narracyjnej, że tam nie przewidział ruchów wojsk, tak? No oczywiście było...
Ale on to nawet będzie, że on to pomija, to jest tak niezbyt, ewidentne.
Niezbyt poważne. Niemniej macie rację, że nawet w tym oczywiście odnajdujemy rzeczy, które... Z jednej strony pokazują pewne niepokoje dokładnie tej chwili, tego czasu, tak? No bo na przykład przekonanie, że Japończycy mogą być, bo to Japończycy są tak inspiratorami, że Japończycy mogą być tymi groźnymi najeźdźcami i że to oni mogą mieć plany zakrólowania przede wszystkim nad Azją i potem uderzenia z tym na Europę. Oczywiście to potem przyjmuje postać tego panmongolizmu, tak? Czyli pewnego powiązania Chin i Japonii i tak dalej. Ale czyż naprawdę nie mieliśmy, z jednej strony nie mieliśmy tego rodzaju niepokoju właśnie około roku 1900. Kilka lat później Rosja przegrywa wojnę z Japonią. Ten kolos, tak? Carski w karykaturach prasy tam tutejszej jest rysowany jako niedźwiedź, który nie może stawić czoła maleńkiemu jakiemuś insektowi, którym jest Japonia, która daje mu radę, tak? Potem mamy II wojnę światową, mamy japoński imperializm, mamy rzeczywiście realną próbę wcielenia w życie tego planu zapanowania nad tamtym światem, nad światem.
No mamy Chiny japońskie przecież, oczywiście. Królestwo Mandżukuo i tak
A
dalej.
A więc oczywiście to są takie jakieś tam wizje, które zupełnie nie były podstaw pozbawione. Z tym, że to, tak jak mówiliście, no nie jest główną płaszczyzną tej opowieści. Natomiast gdy ją czytałem, to muszę powiedzieć, że ciekaw jestem ogromnie, czy Robert Hugh Benson, piszący swojego Pana Świata, wydający go około roku 1907, ile pamiętam, w Anglii, piszący tak naprawdę o przyszłości świata i przyszłości chrześcijaństwa, w jakim stopniu był czytelnikiem Sołowiowa, bo te wizje są niepokojąco podobne, nie identyczne, ale bardzo, bardzo podobne. A więc ludzie tamtego czasu, tamtej epoki mają bardzo, przynajmniej ci dwaj autorzy, tak, ale bardzo wpływowi, mają wyraźnie podobne niepokoje i nadzieje. Nadzieje w Kościele Rzymskim. To też za chwilę możemy się nad tym zastanowić, bo Benson, przechodzący z anglikanizmu na katolicyzm, po wcześniejszym życiu w dużej abominacji wobec katolicyzmu, tak? On był wychowany do wielkiej niechęci do katolicyzmu, w końcu przechodzi na katolicyzm i staje się apologetą, tak? Papiestwa i chrześcijaństwa. Sołowiow, wychowany rosyjskiej kultury prawosławnej ze wszystkimi niechęciami do papieskiego Rzymu, ostatecznie gdzieś tam w papiestwie widzi jeden z momentów ratunku dla chrześcijaństwo, co potwierdza swoim własnym przystąpieniem do Kościoła katolickiego. Wracamy do naszej rozmowy o trzech rozmowach Włodzimierza Sołowiowa, zawierających krótką opowieść o Antychryście. Na tej opowieści naszą rozmowę koncentrujemy tutaj, bo to jest utwór najbardziej do dzisiaj wydaje się inspirujący, poruszający. Tam są zarysowane siły rozkładu, tak? Antychryst koncentruje wszystko, co złe i można powiedzieć, że, znaczy mnie się przynajmniej wydaje, że najmocniejszy w tej karcie, w tym opisie jest pokazanie szeregu konsekwencji. W mniejszym stopniu dla mnie ciekawe były to opowieści tych demonicznych przekształceń w osobowości Antychrysta, a w większym stopniu te, jakby to powiedzieć, inteligibilne, tak? Dające się wytłumaczyć zależności między wykluczeniem czegoś z chrześcijaństwa, a koniecznością tworzenia czegoś, jakiegoś chrześcijańsko-podobnego wyrobu. Bardzo interesujące jest to, że imperator pragnie zagospodarować religię. Tak? Jest to, że ten sobór zostaje zwołany przez niego, na wzór chrześcijańskich cesarzy, którzy kiedyś byli gospodarzami soborów, tak? Ale przecież już wbrew całej wielowiekowej tradycji, której Kościół nie dopuszczał cesarzy do tego, żeby wrócili do tej roli, pilnując swojej wolności. Tu mamy już sytuację, w której cesarz jest gospodarzem całego zagadnienia religii. Chce je sformułować na nowo, a formułuje je w ten sposób, że zwołuje przedstawicieli różnych odłamów chrześcijaństwa, jakby dając im, czy oni w każdym razie układają się tak, że dają sobie jakieś równe reprezentacje, tak ostatecznie tam czytamy. Natomiast ciekawe jest rozłożenie tych akcentów, prawda? Takie dosyć typowe dla, tutaj chyba jednak kalki, prawda? Bardzo, ale charakterystyczne. Czym jest, co daje się papież, co daje się katolikom? Autorytet władzy.
Tak.
Co daje się
prawosławnym? Chodzi też o to, że w sytuacji, w której dochodzi do zwołania soboru, że papież jest na wygnaniu. Mhm. Tak, więc jakby nie.
Tak. W Petersburgu.
W Petersburgu, co jest też jakby oczywiście oznaką jakby utraty jego władzy. Natomiast to co musi obiecuje, to powrót do Rzymu właśnie i przywrócenie zwierzchnictwa.
Prawosławnym taki rodzaj muzeum. To jest muzeum starożytności chrześcijańskiej.
Tak, wyjaśnijmy, imperator, żeby zdobyć przychylność chrześcijan, daje trzy nie pokusy, ale trzy podarunki, które są pokusami. Tak? Pierwsza, zwracając się do katolików, daje im autorytet papiestwa. Oddaje tutaj, jak Paweł Grac mówi, przypomina, chodzi o przywrócenie do wszystkich jakby insygniów władzy. Tak?
Powrót papieża do Rzymu.
Tutaj kardynałowie są zachwyceni. Papież nie, ale kardynałowie bardzo natychmiast truchtem udają się w pobliże imperatora, żeby mu podziękować i być blisko tej władzy, która jest taka dobra dla
Kościoła.
Natomiast
sam papież zostaje.
A sam papież pozostaje.
Z garstką wiernych.
Tak, no to jest takie powtarza, właśnie przypowieściowe. Tak?
Wobec prawosławnych podobnie, tak? Czy ten podobnych w postaci Instytutu Archeologii Starożytności Chrześcijańskich, gdzie będzie można zgłębiać po prostu nieskończoność wszystkie najbardziej starożytne i rodoksyjne ryty i obyczaje. Kusi większych prawosławnych przychodzą, ale patriarcha Jan razem z garstką wiernych zostaje, no a protestanci otrzymują, zdaje
warty
się...
Warty pół miliona franków Instytut Studiów Biblijnych. Wolnego studiowania Biblii.
Co też kusi większość, no ale...
Doktor Pauli.
Ernst Pauli.
Tak, pod doktora Pauli zostaje. No i ta garstka, ta reszta, można powiedzieć, tak, jest tymi, którzy przetrwali to kuszenie i potem wychodzą na spotkanie prawdziwemu Chrystusowi. Też ciekawe jest to, jaka jest sekwencja, potem, która doprowadza, że tak powiem, do odsłonięcia tego fałszu. Tak, bo pierwszy rozpoznaje ten fałsz, nie ten, który jest pierwszy w porządku urzędu, czyli Piotr, to jest papież Piotr II, tak? Tylko właśnie patriarcha Jan. Jakby Jan pierwszy zobaczył, prawda?
Tak.
Natomiast został uśmiercony za karę. Potem Piotr to, co może zrobić, to on już widzi, więc może wtedy użyć swojego autorytetu i wykluczyć. Ale też zostaje uśmiercony. Natomiast, że tak powiem, dzieła soboru dokonuje właśnie dr Pauli, który po prostu jest...
Zmienia reguły gry.
Jest prawnym organizatorem i sam podpisuje dekret, który...
Game changer.
Tak, dokładnie. Po prostu siada, pisze, co podpisuje, ustalamy.
Który ogłasza właśnie Antychrysta tym, kim on jest. Po tym wydarzeniu, no wprawdzie udaje się, jak rozumiem, imperatorowi zachować przez sobie większość skuszonych, wiernych różnych wyznań, ale ta garstka pod przewodnictwem już wtedy...
Doktora Pauliego
uchodzi. Udaje się odrodzić papiestwo potem i oni oczekują przyjścia Chrystusa w chwale, czego już sama opowieść nie obejmuje.
A mi się wydaje, że to, co jest najbardziej pociągające w tej opowiastce, to jest też największą jej pokusą. Znaczy, wydaje mi się, że ona jest taka dlatego, że ten antychryst jest zmaterializowany, jest osobą. Znaczy, to jest coś, co jednak w trudnych jakichś takich czasach zamętu intelektualnego i moralnego często wśród chrześcijan po prostu jest. Znaczy,
tak, żeby poszukiwanie kogoś, osobę,
tak, wskazanie kogoś, kto o to chodzi. Kogoś, kto reprezentuje, kto w rzeczywistości reprezentuje te wszystkie bolączki, jakich doświadczają, czy my doświadczamy, tak? I drugie, to Paweł ze 2 czy 3 razy Paweł Mizarek powiedział, że opowieść jest naiwna. Uważam, że w tej naiwności jest też moc tej opowieści. Znaczy, ja w ogóle nie miałem poczucia, tak jak się czasami czyta, słuchajcie, baśnie, że mamy to poczucie, że to jest taka opowieść dla dzieci. Nie, tutaj tego nie ma. To jest jednak bardzo wysmakowana przypowieść, która właśnie jest pełna tych nakłaniających
się...
Tak, ale no jakby, tak, że dzisiaj tak, nam się zinfantylizowały pewne takie tradycyjne opowieści. A on jakby odświeża pewien język przypowieści, pewnych kalek i jakby buduje w nas taką radość, że wreszcie właśnie tutaj docieramy do tej postaci, prawda, złego.
Ja myślę, że taki zresztą sens jeszcze jednak na końcu. Czy wcześniej oczywiście, tak jak powiedziałaś, Pawle, jest bardziej próba jakiegoś przekonywania czy rozumowania. I kiedy już wiemy to, co wiemy, no dostajemy jeszcze opowieść, która to w takim epickim obrazie tak nam dobitnie jeszcze uświadamia. Jakby, tylko żeby ją przyjąć, to trzeba już wiedzieć wcześniej to, co zostało powiedziane. Natomiast ona sama w sobie nie jest żadnym argumentem, tak? Jest raczej właśnie pewnym takim skondensowanym obrazem literackim.
No rzeczą oczywiście bardzo taką przy okazji ciekawą jest to, że papież, jak już ma gdzieś uciekać, to do Petersburga, tam się znajduje.
No to wynika z pewnej myśli Sołowiowa. To mogę krótko zrelacjonować. To znaczy, on miał taką nadzieję, że pewne odrodzenie moralne i religijne w Europie przyjdzie przez papiestwo i carat. Tak? No to się nie spełnia. Carat zawodzi, ale jakby ten wątek papiestwa, które przeżywa rodzaj oczyszczenia takiego, prawda? Czyli przebywa gdzieś na wygnaniu w Petersburgu, cały czas jest. I jeszcze jeden drobny wątek przyszedł do głowy, bo moim zdaniem po prostu też Sołowiew uchwycił pewien rodzaj takiego sposobu, który jest w dobrej literaturze science fiction, bym powiedział. To znaczy, jak czytamy, nie wiem, czy tam Bradbury'ego, czy różnych wybitnych autorów takich SF, to często ich jakby te konkrety, te szczegóły techniczne, technologiczne są przestarzałe. Ale jak wyjmujemy sobie z tych historii ten przestarzały modernizm na przykład, jakiś technologiczny, to też zaczynamy dostrzegać, że to, co nam się ciągle w tych książkach podoba, to jest trwanie pewnych wątków, tak, w kulturze. To znaczy, czy to dotyczy życia moralnego, czy życia religijnego, czy jakiegokolwiek
które są podobne
innego,
do tego, co
które
znamy.
Które po prostu są podobne do tego, co znamy, tylko nie wiem, na przykład przerośnięte, tak, w którąś stronę pokazane w jeszcze mocniejszym jakimś takim zwierciadle powiększającym, czy zmniejszającym, czy w innych proporcjach. Także wydaje mi się, że to jest też mocna strona.
No tutaj to nawet jemu się udało chyba w znacznym stopniu uniknąć tego zestarzenia. No, nie opisywał technologii zbyt wiele, więc miał te szanse. Nie jest Wernem, który cierpi zawsze z tego powodu, że technologie się rozwijają inaczej. Ale na przykład właśnie wspomniany przeze mnie Benson też jest bardzo ciekawy wszędzie tam, gdzie mówi o pewnych relacjach wspólnot i ludzi, a tam, gdzie musi opowiedzieć o szybkim wędrowaniu kardynałów szybowcami, jest trochę właśnie archaiczny.
Nie ma internetu.
Nie ma internetu, który, zauważmy, na przykład u Orwella, już w bardzo specyficznej postaci, ale się pojawia. Co prawda w systemie kartkowym, tak, ale się pojawia. Sołowiow w ogóle nie wchodzi w te materie. Nawet tam, gdzie mamy te czary arcykapłana Apoloniusza, które są bardzo ciekawym też zagadnieniem i na przykład mnie w pewnym momencie, aż sprawdzałem parokrotnie, gdzie te czary, czy jak one są opisane, jeszcze raz wracałem, żeby zobaczyć, czy aby nie jest to jakieś przeczucie tej zdolności wywoływania obrazów, tworzenia wrażeń i tak dalej, takich po prostu wręcz intuicji mediów elektronicznych, ale nie, to jest tylko wyobraźnia.
Raczej taki, to jest taki faustyczny, bym powiedział. Tak, jestem jakiś taki Goethe gdzieś tak, z tyłu. Tak,
taki, bardziej taki
manipuluje pod tyłu. Tak, tak. Oczywiście. A potem pada piorun. Raczej mi chodziło o ten wcześniejszy moment, w którym on zyskuje swoją sławę, ten jeszcze zanim dołączy do imperatora. Dziękuję wam za rozmowę o Sołowiowie, którego tutaj dołączyliśmy na naszej półce książek wielkich cywilizacji naszej. Dziękuję państwu za uwagę. Jeśli państwo nie czytali jeszcze choćby krótkiej opowieści o Antychryście, to obaj moi rozmówcy bardzo gorąco zachęcają i ja również. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam w niedzielę o godzinie 13. Żegnają państwa Tomasz Rowiński, Paweł Grat.
Do widzenia.
I Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.